Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Rzymie, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbywają się międzynarodowe rekolekcje oazowe trzeciego stopnia. Za chwilę z uczestnikami tego wydarzenia będzie rozmawiał ksiądz Józef Polak. Natomiast w drugiej części programu ksiądz Adam Wąs w ramach cyklu Wobec Islamu odpowie na pytanie, kto praktycznie angażuje się w dialog chrześcijańsko-muzułmański. 28 lipca na sobotni magazyn wieczorny zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
W Rzymie trwają rekolekcje oazowe trzeciego stopnia, tradycyjnie od lat już tutaj właśnie organizowane, a w studiu uczestnice.
Dominik,
Marzena,
Irena.
Co już przeżyliście, co było największym zaskoczeniem tych rekolekcji w tym roku obecnych?
Myślę, że ja najbardziej przeżyłem mszę w grotach watykańskich, gdzie mogliśmy przeżywać Eucharystię przy grobie świętego Piotra i bezpośrednio przy grobie Jana Pawła II.
Dla mnie ogólnie największym przeżyciem chyba jest spotkanie się z księdzem Ireneuszem, który jest po prostu takim wielkim ewangelizatorem i naprawdę to, że my tutaj jeździmy metrem, stoimy na dworcu i po prostu cały czas śpiewamy, ewangelizujemy ludzi, cały czas rozmawiamy, naprawdę chwalimy Boga całym sobą teraz.
Dla mnie największym przeżyciem było spotkanie się z Janem Pawłem II, przy jego grobie oczywiście, bo to niezwykle wzruszające spotkanie i rzeczywiście mieliśmy wielkie szczęście, że tam mogliśmy i Eucharystię odprawić przy tym grobie i pomodlić się przy grobie. To było takie największe przeżycie.
Trzeci stopień oazowy to jest poznawanie Kościoła powszechnego. Jaki jest ten Kościół z waszej perspektywy? Ten, który zobaczyliście tutaj.
Rzym to rzeczywiście taki wielki tygiel. Tu można na placu świętego Piotra spotkać ludzi z całego świata, spotkać chrześcijan, którzy mówią wszystkimi językami. Tutaj możemy się modlić przy grobach apostołów. Tu możemy być w każdej bazylice. Tu realizujemy program, który jest dokładnie zapisany w naszych materiałach formacyjnych. Bez opowiadania o bazylikach, tu możemy być, dotknąć rzeczywiście żywego Kościoła.
Właśnie też jest bardzo zróżnicowany ten Kościół. Tutaj poznajemy też bardzo wiele wspólnot religijnych. Tutaj jest odnowa w Duchu Świętym, mieliśmy z nimi spotkania. No i razem wszyscy się modlimy różnymi językami. To jest też bardzo niesamowite, że tutaj naprawdę możemy doświadczyć takiej jednej wielkiej wspólnoty chrześcijańskiej.
To ja połączę te dwie wypowiedzi i powiem, że dla mnie ten Kościół jest żywy i to, że właśnie spotykamy się z wieloma wspólnotami, możemy też połączyć z tym, że jesteśmy właśnie w centrum w sumie Kościoła, właśnie w Rzymie. Sprawiamy te msze, różne nabożeństwa, właśnie spotkania różne odbywają się w tych bazylikach największych, o których się zawsze tylko słyszało, a teraz możemy to zobaczyć i połączyć to też z duchowością. To jest niesamowite.
Wspomnieliście, modlimy się różnymi językami. Oaza przecież jest międzynarodowa.
Nasza grupa liczy 30 osób, z tego 8 jest właśnie z Białorusi, reszta jesteśmy z Polski, ale właśnie spotykamy się też ze wspólnotami włoskimi, byliśmy też na nabożeństwie w cerkwi grekokatolickiej w języku ukraińskim.
Rzym przyjął was bardzo ciepło, przychodzi dużo spacerować. Nie jest to uciążliwe? Jak rekolekcje w takim gorącu odprawiać?
Początek był trudny, bo wiadomo, że trzeba było się przestawić na taką temperaturę, na takie warunki, bo w Polsce jednak było trochę inaczej przez dłuższy czas ostatnio. Ale myślę, że w tej chwili większość z nas już się przyzwyczaiła do tego, że mamy mało czasu wolnego, że ten czas jest wypełniony, no ale to chyba dobrze i nawet ta temperatura w tym nie przeszkadza.
Jest to może nawet taki trochę trud pielgrzymi, ale na pewno ubogacamy to właśnie tym, że cały czas naprawdę doznajemy takiej radości z tych spotkań z różnymi wspólnotami, z różnymi ludźmi i po prostu śpiewamy, modlimy się i nie czujemy nawet tego zmęczenia, naprawdę.
Ja pomimo wieku mogę powiedzieć, że razem z młodzieżą, bo razem z młodzieżą przeżywamy z mężem te rekolekcje, jest jedna grupa rodzin, bo są trzy rodziny. Myślę, że wszyscy dajemy sobie radę, nie odczuwamy wielkiego trudu. Pan Bóg jakoś tak nas prowadzi, że daje nam dużo siły, dużo wytrwałości i rzeczywiście dużo radości ze spotkania z Kościołem w Rzymie, ze spotkania z ludźmi z Białorusi. To, że razem od nich możemy się też uczyć śpiewać, razem z nimi chwalić Boga, to też bardzo cenne.
To się udało coś, co w Polsce chyba nie tak często się udaje, żeby oazę młodzieżową z kręgiem rodzin połączyć.
Ja mam takie doświadczenie, ponieważ byłam na trzecim stopniu z księdzem Wojciechem Zięciem, gdzie była też młodzież z rodzinami i na innych też oazach byłam tego rodzaju. W związku z tym myślę, że jest to ubogacające dla obydwu stron. Najpierw jest zawsze taki opór, że jak zostaniemy przyjęci, bo to jest duża różnica wieku, młodzież jest w wieku naszych dzieci. Natomiast generalnie jest to ubogacanie się nawzajem i myślę, że do skorzystania z tych doświadczeń, że to właściwie każde rekolekcje trzeciego stopnia mogą być spokojnie rodziny razem z młodzieżą.
Każde rekolekcje nastawione są na to, żeby w jakiś sposób ducha odświeżyć, poruszyć. Z czym już wiecie, że będziecie wracać z tych rekolekcji?
Dla mnie najważniejsze przeżycie i to, co już do teraz otrzymałem właśnie na tych rekolekcjach, to jest świadomość potrzeby wspólnoty, potrzeby bycia z innymi ludźmi, wzbogacanie się nawzajem i razem docieranie właśnie do tego, co jest najważniejsze, do Chrystusa oraz obdarzanie się miłością, taką ludzką miłością, ale właśnie z Chrystusem, żeby to nie była tylko miłość taka ludzka, tylko właśnie z Chrystusem.
Dla mnie takim owocem tych rekolekcji jest właśnie to, że tutaj doświadczyłam tego, że pomimo różnic, jakie są na przykład w tym, jakie obrzędy są nam przywodnowe w Duchu Świętym czy innych wspólnot, łączy nas Chrystus, łączy nas miłość do Chrystusa i taka radość z tego, że jesteśmy Jego dziećmi. Myślę, że jak wrócę do domu, to naprawdę będę pełna zapału. Już jestem pełna zapału, już chciałabym wrócić i po prostu, tak jak tutaj, chodzić po ulicy, cieszyć się, radować i wielbić Pana Boga.
Dla mnie takim wielkim doświadczeniem również jest to, że wspólnoty, które tutaj istnieją, które tutaj mają swoje przystanki, czy różne wspólnoty charyzmatyczne, różnego rodzaju inne wspólnoty, rzeczywiście mogą ubogacać, możemy od nich czerpać i oni mogą czerpać z naszego ruchu, że nie ma oporu przed tym, żeby się razem modlić, że można ze wszystkimi, którzy chcą, chwalić Pana Boga, że można Go wielbić, że bez względu na różnicę wieku, na różnicę w języku, na różnicę nawet w jakichś gestach, ruchach, wszyscy możemy być pełni radości i nawzajem się ubogacać.
Są wakacje. Ludzie szukają jezior, szukają lasów, szukają gór. A wyście wybrali rekolekcje. Po co? Dlaczego?
Zaczęło się wszystko od tego, że zostaliśmy tak wychowani. Przynajmniej ja zostałem wychowany przez moją rodzinę zawsze w duchu właśnie kościoła, w duchu chrześcijańskim. I to też sprawia to, że nie trzeba tylko właśnie brać z tego życia to, co nam daje, ale też jakoś uczyć się przekazywać dalej to wszystko, co otrzymujemy właśnie od Boga, tą całą radość i te wszystkie dary, tak jak właśnie tutaj można by pojechać na jakieś wakacje, na jakieś jeziora. To też oczywiście, ale myślę, że rekolekcje są czymś, co też warto przeżyć, żeby umieć dawać, a nie tylko brać.
Rekolekcje są tak zwanym czasem ładowania baterii. Po prostu tutaj zbieramy energię na to, żeby później przyjechać, wrócić do naszych rodzin, do naszych przyjaciół i im pokazywać tą miłość Pana Boga. Ale żeby nie było tak do końca, że my tutaj tylko modlimy się, że wszystko jest tak bardzo poważnie, to na przykład byliśmy na plaży, kąpaliśmy się w morzu i naprawdę też skorzystaliśmy z tej pogody, jaka tutaj jest.
No my 12 lat temu zostaliśmy przez nasze dzieci zarażeni jakby duchowością ruchu Światło-Życie i od tej pory staramy się z mężem jak najczęściej, może nie co roku, ale jeździć na rekolekcje. A ponieważ w tym roku mamy 30-lecie naszego małżeństwa, w związku z tym postanowiliśmy, że spędzimy je na rekolekcjach w Rzymie. I to było takim planem, takim marzeniem i cieszymy się bardzo, że udało nam się to zrealizować, żeby właśnie na miejscu w Rzymie, u boku Ojca Świętego, przeżyć zarówno nasze święto, jak i ubogacić się tym bogactwem Kościoła, który jest tu, gdzie nigdzie indziej takich odczuć i takich przeżyć na pewno nie moglibyśmy zrealizować.
Proszę Państwa, dodajmy, że trzeci stopień oazowy wymaga odpowiedniego przygotowania. Wcześniej są rekolekcje pierwszego stopnia, rekolekcje drugiego stopnia, dopiero potem trzeci stopień. Niekiedy jeszcze są wcześniejsze oazy dzieci bożych. A w przyszłym roku co? Chcecie jechać na jakiekolwiek rekolekcje?
To jest coś oczywistego, że jeżeli już trwamy w tym ruchu, jeżeli jesteśmy już na trzecim stopniu i bardzo dużo łask dostaliśmy, bardzo dużo dostaliśmy również od naszych animatorów, od księży, którzy wcześniej byli z nami na rekolekcjach, to teraz trzeba to oddać. Dlatego w przyszłym roku mamy nadzieję, że będziemy mogli już służyć jako animatorzy na rekolekcjach i innym dawać siebie.
My byśmy chcieli pojechać na rekolekcje w jakimkolwiek charakterze, czy to w charakterze uczestników, czy animatorów, czy nawet posługujących w kuchni, bo już i tak nam się zdarzało też, żeby na oazach młodzieżowych, czy też na oazach dzieci bożych posługiwać. Każde rekolekcje naprawdę dużo nam dają. Odnawiamy swoje życie jako małżeństwa. Dają nam ubogacanie się wzajemne. Jakoś tak wzmacniają nas. Pozwalają trwać w tym ruchu, ale też i normalnie pokonywać trudności życia.
Ktoś mógłby powiedzieć, że jeżeli to już był pierwszy, drugi stopień, teraz trzeci, który jest ostatnim stopniem właśnie formacji takiej podstawowej, to mógłby ktoś powiedzieć, że jest to już koniec formacji i że możemy już zakończyć tą drogę, ale to, co wiele razy się powtarza właśnie w ruchu, że to jest dopiero początek, że teraz przeszliśmy tą formację, jakoś wzbogaciliśmy siebie i teraz powinniśmy, przynajmniej ja mam takie pragnienie, aby pomagać temu ruchowi, aby dawać też z siebie jako animator grupy, bo do tego może zostałem powołany, tak odczuwam. I właśnie pragnę kontynuować tutaj działalność w tym ruchu. Miejmy nadzieję, że będzie taka możliwość.
Być może ktoś ze słuchaczy właśnie miał jakiś kontakt z Oazą i może chciałby tak kiedykolwiek, na przykład w przyszłym roku na trzeci stopień, wybrać się do Rzymu właśnie, a nie gdzieś w kraju. Jest taka możliwość?
Tak jest. Oazy trzeciego stopnia ksiądz Ireneusz Kopacz organizuje co roku w mniej więcej tym samym terminie, w drugiej połowie lipca. No i w przyszłym roku właśnie odbędą się 15 do 31 lipca. I zgłaszać należy się właśnie do księdza Ireneusza. Jest to wspólnota ewangelizacyjna Drogocenna Perła z siedzibą w Karlsbergu.
Może wyszukać w internecie. Oaza Karlsberg, tak, i tam dokładnie. Z pewnością te terminy już będą podane. Dziękuję serdecznie za waszą wizytę w studiu. Przypomnijmy o trzecim stopniu w Rzymie. Rekolekcji oazowych organizowanych przez diakonię ewangelizacyjną Drogocenna Perła opowiadali
Dominik,
Marzena
i Irena.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Praktyczny wymiar dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Kto angażuje się w dialog? Dzięki wypracowanym na Soborze Watykańskim II teologicznym podstawom dialogu powstały liczne instytucje i organizacje zaangażowane w dialog chrześcijańsko-muzułmański. Oficjalnym przedstawicielem Kościoła katolickiego w kontaktach z muzułmanami jest Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Rada powstała w miejsce ustanowionego 19 maja 1964 roku Sekretariatu dla Niechrześcijan. W jego ramach powstało Biuro do Spraw Kontaktów z Islamem, które w roku 1974 objęło specjalną komisję do spraw islamu. W marcu 1989 roku, po wejściu w życie decyzji Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus z 28 czerwca 1988 roku, zmieniono nazwę Sekretariatu dla Niechrześcijan na Papieską Radę do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, która istnieje do dziś. 1 września bieżącego roku przewodnictwo Rady obejmie kardynał Jean-Louis Touron. Zastąpi on kardynała Paula Pouparda, który w wyniku połączenia Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego z Papieską Radą do Spraw Kultury zarządzał Radą od lutego 2006 roku. Nadrzędnym zadaniem Rady jest nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z wyznawcami innych religii w sferze społecznej, kulturalnej i religijnej. Wśród wielu inicjatyw podejmowanych przez Radę na szczególną uwagę zasługuje przesyłanie muzułmanom orędzia na zakończenie Ramadanu i obchodzonego przez nich z tej okazji święta Id al-Fitr, czyli święta łamania postu. Praktykę tę rozpoczęto już w 1967 roku. O wysokiej randze przesłania świadczy fakt z 1991 roku, kiedy podczas wojny w Zatoce Perskiej orędzie podpisał sam papież Jan Paweł II. Teksty przesłania nawiązują do wspólnego islamowi i chrześcijaństwu systemu wartości, elementów wiary i płaszczyzn wzajemnej współpracy. W ostatnim orędziu z października 2006 roku w szczególny sposób podkreślono znaczenie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego i wezwano wyznawców obu religii do ufnego dialogu w celu wspólnego stawiania czoła wyzwaniom naszych czasów. Orędzia przesyłane są do przywódców religijnych i państwowych oraz do ambasadorów krajów arabskich i muzułmańskich. Zdecydowana większość środowisk muzułmańskich widzi w tym geście wyraz serdeczności i szacunku. Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego reprezentuje Kościół katolicki w licznych forach katolicko-muzułmańskich. Jednym z ważniejszych jest powstały w 1995 roku Islamsko-Katolicki Komitet Łączności. W jego skład wchodzą cztery ważne organizacje islamskie. Światowa Liga Muzułmańska i Światowy Kongres Muzułmański z siedzibą w Arabii Saudyjskiej. Międzynarodowa Islamska Rada do Spraw Misji i Pomocy Humanitarnej w Kairze oraz Islamska Organizacja Edukacji, Nauki i Kultury w Rabacie w Maroku. Przedstawiciele komitetu spotykają się raz w roku, wymieniając informacje i doświadczenia w zakresie dialogu. Komitet wydaje również wspólne oświadczenia na temat istotnych wydarzeń dotyczących chrześcijan i muzułmanów. Ostatnie, 12. spotkanie komitetu odbyło się w Brukseli w dniach od 8 do 9 czerwca 2006 roku. Innym ważnym forum dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego jest Komitet Wspólny, skupiający przedstawicieli Stałego Komitetu do Spraw Dialogu z Religiami Monoteistycznymi Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze. Komitet powstał 28 maja 1998 roku. Coroczne spotkania komitetu, odbywające się na zmianę w Rzymie i Kairze, nawiązują do wizyty Jana Pawła II w Al-Azhar, która miała miejsce 24 lutego 2000 roku. Dla muzułmanów jest to dzień dialogu. Na szczególną uwagę zasługują kontakty Rady z oficjalnymi środowiskami dialogowymi Turcji i Iranu. 25 kwietnia 2002 roku podpisano deklarację z turecką delegacją rządową w sprawie promowania dialogu międzyreligijnego, czego szczególnym wyrazem są kontakty na szczeblu akademickim oraz współpraca profesorów Uniwersytetu w Ankarze i Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W perspektywie pozahierarchicznej ogromną rolę w dialogu międzyreligijnym odgrywa wspólnota świętego Idziego. Ten specyficzny ruch świeckich urósł na przestrzeni 39 lat istnienia do rangi światowego mediatora w godzeniu konfliktów międzynarodowych. Wśród pięciu elementów charakteryzujących wspólnotę, oprócz modlitwy, przekazywania Ewangelii, solidarności z ubogimi, ekumenizmu, znajduje się również dialog. Wyrazem zaangażowania wspólnoty na rzecz dialogu międzyreligijnego jest coroczna modlitwa dla pokoju, odmawiana w duchu wielkich spotkań w Asyżu. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Neapolu i przypadnie na początek wizyty pastoralnej Benedykta XVI, którą Ojciec Święty rozpocznie 21 października. Do udziału w modlitwie zgłosiło się ponad 300 przedstawicieli różnych religii z 70 krajów całego świata. Przykładem zaangażowania chrześcijan różnych wyznań w dialog z islamem są tzw. dni Arras, journée d'Arras, które stanowią mniej sformalizowaną formę kontaktów międzyreligijnych. W ramach tych dni na corocznych konferencjach gromadzą się przedstawiciele kościołów chrześcijańskich z różnych krajów Europy. Pierwsza konferencja odbyła się w maju w 1980 roku we francuskiej miejscowości Arras, od której spotkania przyjęły swoją nazwę. Oprócz osób świeckich i organizacji międzynarodowych reprezentujących oficjalne środowiska zaangażowane w dialog międzyreligijny, w spotkaniach uczestniczą przedstawiciele instytucji kościelnych oraz ośrodków akademickich. Temat każdej konferencji nawiązuje do sytuacji kraju gospodarza lub podejmuje kwestie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w kontekście aktualnych problemów. W tym roku spotkanie odbyło się po raz pierwszy w Polsce. W dniach od 31 maja do 2 czerwca uczestnicy debatowali w Gdańsku na temat możliwości wspólnej modlitwy chrześcijan i muzułmanów. Przyczynkiem do podjęcia tej kwestii była między innymi istniejąca w Polsce od 2001 roku praktyka Dnia Islamu i związane z nim spotkania modlitewne chrześcijan i muzułmanów. Tej wyjątkowej w skali światowej inicjatywie oraz innym polskim akcentom dialogu z muzułmanami poświęcimy następny odcinek naszego cyklu Wobec Islamu.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.